9 ustaw deregulacyjnych, to nimi zajmie się dziś rząd.
Co znajduje się wśród propozycji zmian, usłyszycie za chwilę w faktach.
Na maturze, pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
Jedyne, co tam może mnie zagiąć, to jak dadzą coś trudnego z optymalizacji na 4 punkty.
Trudne pytania też w porannej rozmowie w RMF FM.
Gościem Tomasza Telikowskiego będzie za chwilę Przemysław Wipler z Konfederacji. Zapraszamy. Przedsiębiorcy mają być rzadziej zaskakiwani zmianami prawa. Więcej dokumentów będziemy mogli przechowywać w komórce.
Po rozwodzie łatwiej będzie wrócić do panieńskiego nazwiska. Między innymi takie zmiany przewiduje pakiet 9 ustaw deregulacyjnych, którymi wczesnym popołudniem zajmie się dziś Rada Ministrów.
To jest pierwszy tak duży pakiet przygotowany przez rząd we współpracy z właścicielem InPostu Rafałem Brzoską. Razem z nami w porannych faktach teraz Krzysztof Berenda.
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztofie. Co dokładnie zatem przewidują zmiany?
Te zmiany można podzielić na dwie kategorie, na zmiany dla przedsiębiorców i zmiany dla wszystkich. Jeżeli chodzi o te ułatwienia dla wszystkich, no to na przykład jedna z ustaw wprowadzi możliwość przenoszenia już niemal wszystkich krajowych dokumentów do aplikacji komórkowej mObywatel, także dokumentów dla dzieci. Druga zmiana dotyczy na przykład osób rozwodzących się. Dzisiaj po rozwodzie są tylko 3 miesiące na złożenie oświadczenia o powrocie do dawnego nazwiska. Teraz to będzie aż 12 miesięcy.
Krzysztofie, zmiany dla przedsiębiorców. Co o nich wiemy w tej chwili?
Na przykład wprowadzona zostanie zasada, że niekorzystne dla przedsiębiorców zmiany podatkowe, czyli na przykład jakieś podwyżki podatków, mają wchodzić w życie najwcześniej pół roku po uchwaleniu. To naprawdę duża zmiana. Będzie także możliwość składania korekt deklaracji podatkowych nawet w trakcie kontroli. Dzisiaj to jest niedopuszczalne. Te nowe ustawy dzisiaj forsowane mają także przewidywać obniżkę kosztów pozywania kontrahentów do sądu.
Dzisiaj drugi dzień matur. Za niecałą godzinę zacznie się obowiązkowy pisemny egzamin z matematyki.
I maturzyści obawiają się go zdecydowanie mniej niż wczorajszego egzaminu z języka polskiego.
Tutaj jesteśmy wszyscy wyśmienicie przygotowani, a jedyne, co może nas zgubić, to jest stres.
Jedyne, co tam może mnie zagiąć, to jak dadzą coś trudnego z optymalizacji na 4 punkty. No tak to będzie okej.
Przed matematyką to luzik. Polski najgorszy.
Czyli są tacy, którzy bardziej boją się matury z polskiego niż z matematyki.
Bo matematyka jest zadziwiająco prosta. I wystarczy czytać tablicę wzorów i da się coś napisać. Natomiast w polskim nieznajomość jakiejś treści lektury może nam wyzerować połowę pracy.
Bo w polskim takie bardziej subiektywne jest, od egzaminatora zależy.
A w matematyce jak 2 plus 2 równa się 5, znaczy wszystko dobrze.
Tak jest.
Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga przed 3. liceum ogólnokształcącym imienia Unii Lubelskiej w Lublinie.
I zajrzymy tam w kolejnych faktach.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy panów.
Dzień dobry, moim gościem jest Przemysław Wipler, poseł Konfederacji. Witam panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest afera mieszkaniowa. Mamy do czynienia z aferą Karola Nawrockiego?
Mamy do czynienia na razie z niepotrzebnym kłamstwem, bo pan Karol Nawrocki powiedział, że ma tylko jedno mieszkanie, jak większość Polaków, co już się okazało być nieprawdą. I dziennikarze poszli za tą wypowiedzią, znaleziono drugie mieszkanie i teraz jesteśmy na etapie, na którym opinia publiczna chce wiedzieć, w jakim trybie, na jakich zasadach to mieszkanie zostało nabyte i czy realnie zostało ujawnione w deklaracji majątkowej, którą jako prezes
IPN-u... Czyli Karol Nawrocki powinien teraz przedstawić dokumenty dotyczące jego majątku i tego, jak nabył to mieszkanie?
Jeżeli startuje się na prezydenta i padło się na kłamstwie, na publicznym kłamstwie, nie wiadomo po co w ogóle, no bo to jest jakby sam wywołał ten temat swoją wypowiedzią, to jest w momencie, w którym powinien pokazać, że nie popełnił błędu, czy nie wpisania tego drugiego mieszkania w swojej deklaracji majątkowej jako prezes IPN-u i powinien wytłumaczyć, na jakich zasadach i na jakich przepływach finansowych nabył to mieszkanie, bo to zawsze było, jest i będzie interesujące.
No, ale Karol Nawrocki mówi, że on dla opinii publicznej pomagał starszemu człowiekowi, który był sąsiadem. No wprawdzie nie jego, tylko jego teściowej, ale że to wszystko pomógł.
Nie jeden polski polityk nabywał mieszkania pomagając ludziom, więc to nie jest ten typ pomocy, który chwałę, chlubę i sławę przynosi komukolwiek. To, czy to była pomoc, jaki był charakter tej pomocy, zrozumiemy, jak zobaczymy dokumenty. A niestety, ale pan dr Karol Nawrocki jest teraz w sytuacji, w której powinien już pokazać dokumenty.
DPS, tak się skończyła ta pomoc, bo ostatecznie pan Jerzy skończył
no to
w
DPS-ie. To jest niestandardowa sytuacja, że osoba, której pomagamy, nie mamy z nią i mówimy, że nie potrafimy z nimi chwycić kontaktu, a dziennikarze Onetu w 3-4 godziny znajdują tą osobę w DPS-ie. Także to też są takie, no, małe, powiedzieć, niezręczności to nic nie powiedzieć.
No a może jest tak, jak mówią niektórzy politycy PiSu, służby specjalne tutaj mieszają strasznie.
To, że informacje o tym, że on ma te drugie mieszkanie, mogły wynikać z procedury sprawdzającej, które był podlegany w momencie, gdy był weryfikowany przed powołaniem na stanowisko prezesa IPN-u i że z takich miejsc ciekną do dziennikarzy informacje, to oczywiście mogło tak być, ale to, jakie są intencje, czyli niskie i z wykorzystaniem służb specjalnych osób obecnie rządzących Polską wobec opozycji, to nie jest zaskakujące, to nie jest zdziwiające.
Zmusiły Karola Nawrockiego, żeby powiedział
wywołał
nieprawdę
ten temat i powiedział, że ma tylko jedno mieszkanie. Dokładnie tak. No ale to w tym momencie ktoś mówi coś takiego, wystawia piłkę, jeżeli druga strona, dysponując różnymi narzędziami państwowymi, nieuczciwie włącza je do konkurencji, to nie byłby pierwszy raz, gdyby tak było.
To pan stoi za ogłoszeniem przez Łukasza Rzepeckiego, doradcy prezydenta, do poparcia w wyborach dla Sławomira Mentzena?
Nie.
Takie słuchy chodzą?
Nie. Nie.
Nie, ale może pan to twardo powiedzieć nie.
Nie, twardo mogę powiedzieć nie, ale wiem, że Łukasz Rzepecki ma takie nie inne poglądy. Z takich nie innych powodów wystąpił z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że on głosował przeciw podniesieniu opłaty paliwowej i dlatego przestał być parlamentarzystą tego klubu parlamentarnego.
Ale rozmawiał pan o tym z nim, czy w ogóle nic z tych rzeczy, żadnych rozmów?
Ja z nim wielokrotnie rozmawiałem, ale o tym, że oficjalnie poprze Sławomira Mentzena, wiedziałem, że zamierza coś takiego zrobić.
To wstęp do jakiejś większej, głębszej współpracy między środowiskiem prezydenckim a Konfederacją?
Nie będę tego komentował.
Nie będzie pan komentował, bo coś jest na rzeczy.
Nie będę tego komentował, czy jest coś na rzeczy, czy nie ma.
Nie, dobrze, ale może jednak jeszcze szersza koalicja PiS, Konfederacja, prezydent, były już wtedy Andrzej Duda w 2027.
Wpisywanie nazw jakiejkolwiek koalicje dwa lata przed wyborami bądź kilka miesięcy przed wyborami, bo powiedzmy sobie jasno i klarownie, skutki tych wyborów w Polsce prezydenckich będą równie ważne jak skutki wyborów prezydenckich w Rumunii. Przegrana Rafała Trzaskowskiego, w którą wierzę, jest wstępem do trzęsienia ziemi i jeżeli te wybory prezydenckie okażą się w drugiej turze tym, czym spodziewam się, że będą, czyli de facto referendum w sprawie poparcia dla rządu Donalda Tuska albo braku tego poparcia. Przy obecnym poparciu rządu Donalda Tuska Rafał Trzaskowski z każdym przegra w drugiej turze, a z Sławomir Mentzenem przegra
ale
tym Sławomir bardziej.
Ale Mentzen nie wchodzi do drugiej tury. To możemy powiedzieć na podstawie tych sondaży.
Panie redaktorze, wszyscy twierdzili, że kandydat, który wygrał pierwszą turę w Rumunii, nie wejdzie do drugiej tury i miał 5%. Sławomir Mentzen ma wielokrotnie więcej niż
5%. W tej chwili ma 14% według
sondaży. Ma według różnych sondaży mniej bądź więcej. Niemniej jednak, na przykład jak rozmawiałem z socjologami, to oni mówią, że grupy sondażowe, które są sformułowane przez sondażownie, nie uwzględniają zmian wynikających z takich rzeczy, jak bardzo ciężka praca wykonana przez Sławomira Mentzena. On odbył 300 ponad spotkań, obwiedził wszystkie podmioty.
Rozumiem, że zakłada pan, że do drugiej tury nie wejdzie Karol Nawrocki, tylko wejdzie Rafał Trzaskowski i Sławomir Mentzen.
Chciałbym, żeby wszedł Sławomir Mentzen i jestem tutaj w tym studiu, żeby do wszystkich, którzy chcą zmian w Polsce, nie chcą 20 lat PiS-u dawać kolejnych 5 lat, żeby wybrali Sławomira Mentzena. Czy tak będzie, czy nie, na szczęście zadecydują Polacy, a nie pan redaktor czy ja, albo interpretatorzy sondaży, albo ci, którzy za nie płacą i je kupują, żeby sondażami udeptywać i urabiać opinię publiczną.
Do sondaży za chwilę wrócimy, ale na razie pytanie od naszych słuchaczy, nie sondażowe, tylko autentyczne. Proszę panie pośle o losowanie dwóch kopert. O, widzę, że pan trochę zgłębi. To się nieczęsto zdarza. Ja odstawiam już kulę, a pan dalej odczytuje pierwsze pytanie, które pada, nie wiem jakie jest, więc ale pan już wie.
Czy jest pan w stanie powiedzieć coś dobrego o strategii sztabu Trzaskowskiego?
No właśnie, jest pan w stanie powiedzieć coś dobrego?
To jest bardzo dobra strategia na przegranie wyborów, co z perspektywy
dobrej. To chyba nie jest nic dobrego.
Polski mnie absolutnie cieszy. Nie jestem w stanie nic powiedzieć o strategii sztabu Trzaskowskiego, bo to jest strategia, w wyniku której od pół roku, od grudnia, cały czas traci. Mniej lub bardziej dynamicznie, ale traci i topnieje. nie pokazał niczego, nie wyszedł z żadnym przekazem, nie wyszedł z żadną wiarygodną propozycją, nie wyszedł z żadnym wiarygodnym postulatem.
No ma się pojawić propozycja, na razie to jest tylko sugestia mediów, że ma się pojawić propozycja zwiększenia kwoty wolnej od podatku.
No błagam, to jest ta sama sugestia, co była 5 lat temu i 2 lata temu i to jest ta propozycja, którą Konfederacja złożyła w Sejmie i przeciw której cały klub Koalicji Obywatelskiej głosował przeciw. 20 marca tego roku propozycja Konfederacji, by Polacy zarabiający minimalne wynagrodzenie...
No ale powie się pan cieszyć, no kandydat na prezydenta składa waszą propozycję.
Przeciw której cały jego sztab i cała jego partia, której jest wiceprezesem, głosowała przeciw i za jej odrzuceniem.
Tu stawiamy kropkę...
To jest kpina, właśnie są tego rodzaju kpiny. Jak tak można być tak bezczelnym i kłamliwym?
Tu stawiamy kropkę. Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, był gościem radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych. Na stronie rmf24.pl, no i oczywiście na portalu YouTube.
Afera z niepotrzebnym kłamstwem, kłamstwem publicznym, tak sprawę mieszkania Karola Nawrockiego komentował przed chwilą gość porannej rozmowy w RMF FM.
Przemysław Wipler kontra Tomasz Terlikowski rozmawiają dalej panowie w internetowym radiu RMF 24. Polecamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.